Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek, 14 lutego. Witamy w składzie Patrycja Zielonka, Sławek Orlik, Mariusz Tałajkowski, który audycję zrealizuje, i przed mikrofonem Janusz Wilczyński. Sławka i Patrycji jeszcze nie ma, ale za chwilę będą odbierać telefony pod numerem 510-37-36 i czujny 510-37-32. Tutaj automatyczna sekretarka poradzi sobie sama, ten drugi numer czynny całą dobę. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziś zajmiemy się interwencjami tak zwanego łowczego miejskiego. Otóż naszych słuchaczy zbulwersowała sprawa zabicia trzech młodych dzików na Osowie oraz interwencja dotycząca potrąconej sarny na Krzekowie. O tym będziemy rozmawiać około 12.30. Wcześniej przeniesiemy się na skrzyżowanie szosa Stargardzka z ulicą Przyszłości. Tam są światła, ale nie dla wszystkich te światła są obowiązujące, jak informuje nasz wierny słuchacz pan Ryszard. Wielokrotnie widzi, jak szczególnie ciężarowe samochody przejeżdżają na czerwonym świetle, jadąc od strony Szczecina w stronę Stargardu, i nic sobie nie robią z tego, że właśnie już powinny się dawno zatrzymać. Będziemy rozmawiać z przedstawicielką policji, zapytamy, czy będą interwencje, czy może pojawi się tam Trafipax, urządzenie, które wychwytuje tych, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle, jakie są plany wobec tego skrzyżowania. No i sprawdzimy też, kto zapłaci za uszkodzony chodnik przed Galaksy w Szczecinie od strony Alei Wyzwolenia. Nasz słuchacz alarmował nas w tej sprawie kilkukrotnie. Rzeczywiście tam jest uszkodzonych kilkaset płytek. Myślę, że około 200, a być może nawet 300. Są one popękane. Jest to, jak należy przypuszczać, efekt wjazdu ciężkich samochodów, które dowoziły różne materiały na odnowienie elewacji Centrum Handlowego Galaksy. To nasze główne tematy, ale oczywiście będą także inne. Zacznijmy od dzisiejszej porannej mgły. Mgła oznacza to, że światło dzienne z trudem około godziny 7 przebijało się na nasze ulice, a czujniki latarń nakazały już te latarnie wyłączyć, bez względu na właśnie aurę.
Artur, kierowca Szczecin, i odnośnie tego, że 7:09 na zegarze, a latarnie w mieście powyłączane, a do tego mamy bardzo pochmurny, mglisty dzień, który się zapowiada. No i właśnie, ja wiem, że temat wałkowany był milion razy, wiem, że to jest ustawione, te latarnie, według jakichś tam super systemów czasu, jaki mamy słonecznego, ale to się po prostu naprawdę nie sprawdza. Mam nadzieję, że nikomu dzisiaj na żadnym przejściu nie stanie, bo może pogadę.
Dziękujemy za ten kolejny głos. Może to będzie kolejny kamyczek, który poruszy lawinę i Zarząd Dróg Transportu Miejskiego ugnie się, i miasto również. I wreszcie doczekamy się inteligentnego systemu włączania i wyłączania latarń w mieście, który będzie polegał na tym, że zależnie od natężenia światła te latarnie będą gasły albo się zapalały, a nie w zależności od zegara astronomicznego, bo to jest absurdalne rozwiązanie i rzeczywiście powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji. To jest czas reakcji, 12.09. Przenieśmy się na chwilę na ulicę Chmielewskiego, 17A. To jest na Pomorzanach. Przypomnę, tam już od lat czekamy na wyburzenie kamienicy. Likwidacja tej kamienicy, wyburzenie jest zapowiadane, tak jak powiedziałem, właśnie od wielu, wielu lat. Jedna z lokatorek skarżyła się na to, że mieszka w mieszkaniu, które jest wychłodzone, że ma bardzo złe warunki mieszkaniowe. Od Tomasza Kleka dowiedzieliśmy się, od przedstawiciela miasta do spraw nieruchomości, że ta pani miała różne propozycje nowych, innych lokali, nie skorzystała z nich, i w tej sprawie słuchacz.
Tu Robert, dzwonię do was ze Szczecina. Jestem kredytobiorcą i naprawdę ciężko pracuję na to, żeby mieć to mieszkanie, i chciałbym mieć ten komfort, aby mi również ktokolwiek coś proponował i żebym mógł co chwilę zgłaszać swoje niezadowolenia z tego tytułu. Chciałbym wyjaśnić, jak daleko jest spolegliwość urzędników Szczecina w stosunku do osób, które mają niezwykłe wymagania, które nie muszą płacić kredytów, które na nie ciężko nie pracują, bo ja również jestem płatnikiem podatku, który jest podatkiem lokalnym. Chciałbym, żeby również ta sprawa została wyjaśniona. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. A teraz sprawa dotycząca nowej siatki połączeń w związku z uruchomieniem pętli Turkusowa. Minęły już ponad 2 tygodnie od startu nowej siatki połączeń i pętli Turkusowa. 1730 kursów dziennie, 24 linie autobusowe i 3 tramwajowe dają po zmianach możliwość wygodnego, tak pisze przynajmniej Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, dotarcia do centrum miasta i poszczególnych miejsc na prawym brzegu Odry. Każdego dnia, jak pisze Zarząd Dróg, do ZDITM wpływają uwagi i sugestie mieszkańców, dzięki którym niebawem pojawią się pierwsze drobne korekty, czyli będą korekty. Większość mieszkańców Prawobrzeża, czytamy w komunikacie, pozytywnie ocenia zmiany w siatce połączeń, choć są także głosy krytyczne. Każdego dnia telefonicznie i mailowo przyjmujemy uwagi mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Dzięki analizie i sugestiom 1 marca wprowadzone będą, uwaga, pierwsze drobne, jak napisał Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, korekty na liniach 61, 91, 93 i C. No jestem ciekaw, czy 61 zmieni trasę i w jaki sposób. Trwają prace także nad innymi liniami. W tej chwili trwa badanie napełnienia niektórych z nich. Pod uwagę brane są zmiany tras i częstotliwości kursowania. Wszystko musi być jednak poprzedzone dokładnymi badaniami. Korekty w jednym elemencie całości, jaką jest siatka połączeń, rodzą konsekwencje w innych, czyli naczynia połączone. No ale dobrze, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wsłuchuje się w opinie mieszkańców. Te opinie można kierować do nas pod czujny 510-37-32 albo pod adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. My te opinie przekażemy. No i czekamy w takim razie na początek marca na te pierwsze zmiany w siatce połączeń, no i na kolejne, zgodnie z sugestiami naszych słuchaczy i korzystających z komunikacji miejskiej. To był telefon z wczoraj. Próbujemy ustalić, czy dzik leży nadal tam, gdzie leżał wczoraj.
No nie, z prośbą, czy radio mogłoby zainterweniować i wezwać jakieś odpowiednie służby, ponieważ tutaj od Głębokiego do Ostowa, jak się jedzie pod górkę, na środku pasa leży potrącony dzik. Stwarza wielkie niebezpieczeństwo.
Nie wiemy, czy dzik nadal leży. Jeżeli ktoś w tamtej okolicy jest, to prosimy z nami o kontakt 510-37-36. Próbujemy ustalić, czy służby wyznaczone przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zabrały już tego martwego dzika. Tak jak powiedziałem na początku audycji o martwych dzikach, które wcześniej, wiadomo, były żywe, będziemy rozmawiali, ale to po 12.30. Teraz ważny komunikat.
Dzień dobry, nazywam się Elżbieta, pracuję w Szczecinie, w kiosku przy ulicy Staszica. Oddano mi dowód osobisty starszego pana w wieku 71 lat. Paweł, dowód osobisty do odebrania w kiosku ruchu na Staszica. Dziękuję.
Panie Pawle, jeżeli pan nas słyszy, prosimy zgłosić się do kiosku przy ulicy Staszica po dowód osobisty. A z nami jest pan, halo, dzień dobry. Pan Władysław.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie Władysław.
Ja chciałem tylko zameldować, że właśnie co dopiero przejeżdżałem między Głębokim a Ostowem i na tej drodze już na pewno nie leży żaden zwierzę.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy szerokiej drogi.
Pozdrawiam. Dziękuję.
Jak najmniej zwierząt na drogach i proszę uważać. Przypomnę, wczoraj na Krzekowie doszło do potrącenia sarny. Nasi słuchacze mają wątpliwości co do interwencji w tym miejscu Ryszarda Czeraszkiewicza, natomiast pan Ryszard Czeraszkiewicz ma wątpliwości, ponieważ w tym miejscu, gdzie sarna została potrącona, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20-30 km na godzinę. Teraz zastanawiające jest, jak ktoś potrącił sarnę, jadąc z przepisową prędkością. O tym także będziemy rozmawiali. Teraz z dróg przenosimy się do pustego mieszkania.
Jestem mieszkańcem Szczecina, mam na imię Ryszard. Od 3 lat stoi puste mieszkanie na ulicy Marcina 59 i tym się nikt nie interesuje, a my w Szczecinie szukamy mieszkania. Dziękuję bardzo, do widzenia.
puste mieszkanie w oczy kole, ale trzeba pamiętać o procedurach prawnych i o tym, że chociaż stoi puste, zapewne do kogoś należy, toczą się jakieś postępowania. To tak jak mamy w centrum Szczecina przy Placu Grunwaldzkim ogromną kamienicę należącą do Hiszpana Carlosa Reusnera. No i taka kamienica jest od lat pusta, nic się w niej nie dzieje. Święte prawo własności. I tak samo jest z mieszkaniami. Nic się tutaj administracyjnie nie poradzi, jeżeli jest to własność, my znamy dokładny adres, no to po prostu tak może być i już. Teraz przenieśmy się do szpitala w Zdrojach. Wczoraj naszym gościem była Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala w Zdrojach, a rozmowa Krzysztofa Koklińskiego z panią Magdaleną dotyczyła rejestracji do poradni w szpitalu. Słuchacze skarżą się, że bardzo trudno jest się tam dodzwonić do tych poradni, a jeżeli chcemy korzystać z e-rejestracji, czyli rejestracji przez internet, to musimy i tak najpierw pofatygować się do szpitala, żeby otworzyć sobie takie konto, które pozwoli nam na tę e-rejestrację. Przypomnę, że zadzwoniła słuchaczka, która powiedziała, że przy Unii Lubelskiej nie trzeba żadnej dodatkowej rejestracji, nie trzeba przyjeżdżać, żeby otworzyć takie e-konto. Można się przez internet rejestrować bez takiej potrzeby. Miejmy nadzieję, że w szpitalu w Zdrojach również to się zmieni, że będzie łatwiej, bo dodzwonić się jest bardzo trudno, chociaż Magdalena Knop wczoraj podkreślała na naszej antenie, że bez problemu na próbę dodzwoniła się do rejestracji. Posłuchajmy komentarzy właśnie po wczorajszej rozmowie.
Dominik ze Szczecina w sprawie rejestracji. Zgadzam się z panią rzecznik, dlatego że ja prowadzę własną działalność i ludzie zajmują u mnie terminy i dopóki nie wezmę zaliczki, nie szanują tego, nie zadzwonią, że zrezygnowali, a jeżeli wyłożą na to pieniądze, to zaraz zaczynają pilnować terminów. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Zdzisław Stawy, słuchacz radia. Czy nie można ograniczyć się tylko do potwierdzenia swoich danych profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym? Przecież w tej chwili jest to rzecz normalna i nie trzeba wychodzić z domu, żeby potwierdzić swoją tożsamość. Dziękuję.
Dzień dobry, Agnieszka z Poli. Też usiłuję się dodzwonić do onkologicznej poradni genetycznej przy ulicy Połapskiej 4 na Pomorzanach. Od kilku tygodni, właściwie praktycznie od miesiąca, chciałabym się zarejestrować telefonicznie pod numerem telefonu 091 466 1552 i nie mogę właśnie się zarejestrować, bo albo jest cały czas zajęty ten numer, albo nie odbiera słuchawki. Dziękuję serdecznie, można coś zrobić. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Maciej ze Szczecina. Plagą polskiej służby zdrowia nie są osoby, które próbują się dodzwonić czy zarejestrować elektronicznie, tylko te osoby, które siedzą w dzień u lekarzy, zajmując miejsca ze swoimi często urojonymi chorobami i siedzą po 8-10 godzin, bo nic nie mają chyba do roboty. Pozdrawiam.
Dzwonię ze Szczecina, mam na imię Janusz. Jeżeli chodzi o pokolenie nasze, to niestety, ale ludzie młodzi mają zadanie zgłosić się do takiego czy innego lekarza i się rejestrują. No i to jest wszystko normalne, jak mają dzieci. A gro ludzi starych, 75, 80 i wyżej, po prostu odsyłacie państwo ich do rejestracji telefonicznej czy rejestracji mailowej i tak dalej. No przecież nie każdy ma internet w domu, nie każdy umie się posługiwać tym i tak dalej. No, jeżeli starszy człowiek taki wykręci numer, no to już jest radocha w domu, że dziadek sobie wziął i połączył się i się zarejestrował. My ciągle zapominamy o tym, że społeczeństwo niestety, ale będzie z roku na rok coraz starsze. Dziękuję.
Dzień dobry, mówi Mariusz ze Szczecina. Dzwonię w sprawie przychodni medycyny rodzinnej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie. Prawo wygląda następująco. Dodzwonić się do przychodni, żeby umówić wizytę u lekarza graniczy z cudem, próbując nawet na zmianę na dwa telefony, ale przede wszystkim, jeżeli już dodzwonię się i jest wolny numerek na daną wizytę, to po godzinie około 15, nieraz nawet 16, zdarza się, że jeszcze ten lekarz mój, do którego jestem zapisany, jest, ale najczęściej to jest jakiś jeden, nawet obcy lekarz, który po tej godzinie przyjmuje. Naprawdę, jeżeli mam jechać do lekarza z chorym dzieckiem i czekać, czy mnie przyjmie pani doktor, no chyba jest troszkę nie na miejscu, ale zawsze jest opcja również, bo w recepcji mówią, że proszę wejść do pani doktor i zapytać, czy jeszcze przyjmie dziecko, jeżeli już nie ma tak zwanych numerków. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Tyle komentarzy w tej sprawie. Oczywiście do tematu będziemy powracali, ponieważ jest to palący problem z niedodzwonieniem się do przychodni. To jest właściwie bardzo, bardzo częste. Szczególnie rano jest duży kłopot. Często około 11, 12 już dodzwonić się jest łatwiej. Najczęściej jest tak, że panie rejestratorki obsługują osoby przy okienkach i w przerwach pomiędzy właśnie obsługiwaniem tych osób przy okienkach odbierają telefony. Teraz kwestia ruchu drogowego, kwestia, którą poruszył pan Ryszard z Płoni. Pisałem o tym do radia i mówiłem policjantowi, który stał przy unikonie około 100 metrów dalej. Powiedział mi, żebym ja zgłosił takie wymuszanie na czerwonym świetle dzielnicowemu w Dąbiu. A wystarczy zamontować trafipax i co dzień można by tu nazbierać na samochód Mercedes S-klasy. Za każdym razem, bo tak jest, kiedy wracam z Kobylanki, mając zielone światło w lewo w ulicę Przyszłości, czekam aż w cudzysłowie zabójca przejedzie na czerwonym w kierunku Stargardu. Dotyczy to każdego rodzaju pojazdu, bez względu na jego ciężar. Oczywiście najgorszy rozpędzony tir. Wiadomo, ja już się przyzwyczaiłem i żyję, dlatego jeszcze piszę do radia. A z nami jest pani nadkomisarz Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Posłuchajmy jeszcze dwóch telefonów w tej sprawie.
Kłania się stały słuchacz Maciek. Wiesz, to jest proste. Zrobić tam fotokomórkę i robić zdjęcia i to wszystko. Miłego dnia.
Paweł, stały słuchacz. Co do tego, że policja zna ten temat, no bardzo dobrze, że znają ten temat. Tylko co z tego wynika? Nie pojawia się tam żaden patrol, nawet na godzinę. Jeżeli stoją, to stoją tam, gdzie jest kolejne skrzyżowanie Palińskiego na światłach, albo stoją na byłym unikonie, w stronę Stargardu, albo stoją przy giełdzie. Dziękuję.
Nadkomisarz Alicja Śledziona, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Pani nadkomisarz, czy państwu jest znany ten problem przejeżdżania na czerwonym świetle właśnie na skrzyżowaniu Przyszłości i szosy stargardzkiej? Czy to jest nowość dla państwa?
Krótko przed wejściem na antenę do państwa programu rozmawiałam i z naczelnikiem ruchu drogowego w Komendzie Miejskiej w Szczecinie i z naczelnikiem ruchu drogowego już w Komendzie Wojewódzkiej i mogę potwierdzić, że rzeczywiście policjanci obserwują problematykę związaną z przejeżdżaniem na czerwonym świetle, no, w sumie na całej długości tej ulicy szosa Stargardzka, która wjeżdża do, to jest wjazdówka do Szczecina. To jest, przypomnę, droga krajowa numer 10, więc parametry ma, no niestety, dobre do rozpędzenia się dla tych, którzy ryzykują i przekraczają prędkość. Natomiast ja absolutnie nie potwierdzę tego, że policjanci za nic mają tą problematykę, bo właśnie dostałam informację od naczelnika ruchu drogowego z Komendy Miasta, że cyklicznie wideorejestrator jest i przy tym skrzyżowaniu, o którym mowa w telefonie słuchacza, czyli to skrzyżowanie z ulicą Przyszłości i później jeszcze te cykliczne działania monitorujące przejeżdżanie na czerwonym prowadzimy przy skrzyżowaniu z Gryfińską. Natomiast my wykorzystujemy tam głównie wideorejestrator, ponieważ to bezsprzecznie nagrywa popełnienie wykroczenia. Tam policjanci mają możliwość dobrego usytuowania wideorejestratora i nagrania świetnego materiału, który bezsprzecznie jest dowodem popełnienia wykroczenia. Przy Gryfińskiej dodatkowo jeszcze wykorzystujemy kamerę miejskiego monitoringu. Więc problematykę zauważamy i odpowiednio reagujemy. Dodatkowo jeszcze chciałam państwu powiedzieć, że policjanci tutaj już na szczeblu Komendy Wojewódzkiej przeanalizowali tą samą drogę, czyli krajową dziesiątkę wjazd od Stargardu do Szczecina. Troszeczkę wcześniej przed ulicą Przyszłości, bo mowa jest o skrzyżowaniu z ulicą Profesora Żuka. Tam obserwujemy spory ruch, tam nie ma sygnalizacji świetlnej, a bardzo dużo osób zjeżdża z głównej drogi z Krajowej Dziesiątki, kierując się właśnie w ulicę Profesora Żuka, ponieważ tam jest, tak jak wiemy, dojazd do szpitala, więc ruch jest spory. I na przestrzeni ostatnich kilku lat, do 2015, obserwujemy delikatny, ale jednak wzrost kolizji i wypadków na tym skrzyżowaniu. i dlatego podjęliśmy tutaj starania i skierowaliśmy prośbę do Centrum Automatycznego Nadzoru, to jest komórka w Inspektoracie Transportu Drogowego. I wnioskowaliśmy o ustawienie przy tym skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej fotoradaru, czyli urządzenia, które jest na stałe zamontowane i przede wszystkim mierzy prędkość, bo my tam na tej ulicy rzeczywiście obserwujemy nagminne łamanie przepisu dotyczącego przekraczania prędkości.
Jaka była odpowiedź?
Te nasze wnioski, wszystkie analizy, bo one są bardzo dogłębne i rozłożone na czynniki pierwsze, oczywiście zostały przez Inspekcję Transportu Drogowego uwzględnione. Natomiast dostaliśmy na koniec stycznia odpowiedź, że aktualnie inspekcja, która tak naprawdę nadzoruje teraz usytuowanie i montowanie fotoradarów, nie dysponuje urządzeniem, które mogłaby tak ad hoc tam zamontować. Natomiast jesteśmy uwzględnieni, że w najbliższym czasie, jak tylko będzie taka możliwość, to miejsce zostanie uwzględnione, więc wiązałoby się to z tym, że jadący od strony Stargardu, którzy przekraczają prędkość, musieliby już hamować i to dostosowywać odpowiednią prędkość do przepisów właśnie przy tym skrzyżowaniu z profesora Żuka, ponieważ stałby tam fotoradar. Jak wiemy, on świetnie dyscyplinuje wszystkich kierowców. I później mielibyśmy już mniejsze prędkości na kolejnych skrzyżowaniach, a wspomnę, że te, które są z sygnalizacją świetlną, w naszej ocenie, w ocenie policjantów, nie generują takich bardzo groźnych zdarzeń drogowych. Natomiast ja wszystkich przestrzegam. Policjanci są cyklicznie w tych miejscach, na tych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. I pomimo tego, że być może czasami nas nie widać, bo przypomnę, że wideorejestratory to również są nieoznakowane pojazdy, to my namierzamy takie wykroczenia, a przypomnę, za taką nierozsądną szybką jazdę na czerwonym to jest od 300 zł do 500 zł. Myślę, że dla każdego niezbyt miła niespodzianka w takim mandacie. I 6 punktów karnych.
Pani nadkomisarz.
Zapewniam Państwa, że monitorujemy ten temat i będziemy tam cyklicznie i w najbliższej przyszłości mam zapewnienie od naczelnika ruchu drogowego z Komendy Miasta, że będziemy się bacznie przyglądać i nie tylko przyglądać, ale reagować na takie wykroczenia.
No właśnie jest to poważne wykroczenie, prawda? Przejechanie na czerwonym świetle. No tak wielu kierowców ma niestety taką praktykę, że nawet nie na pomarańczowym czy żółtym świetle przejeżdża skrzyżowania. Ulica Przyszłości, Szosa Stargardzka. O to skrzyżowanie akurat Państwo nie wnioskowali, o to, żeby pojawił się tam fotoradar czy trafipaks, jak zwał, tak zwał.
W tym momencie nie mam takiego przekazu od policjantów, ale oczywiście będziemy na bieżąco to analizować. Zapewniam Państwa, że ten temat nie jest pozostawiony przez policjantów i tak jak tutaj była mowa, no trudno polemizować z wypowiedzią słuchacza. To na pewno nie jest temat tylko dla dzielnicowego. Ja zapewniam, że Wydział Ruchu Drogowego, czyli komórka stricte wyspecjalizowana w łapaniu tych wykroczeń w ruchu drogowym, jak najbardziej tam jest, zna temat i na bieżąco reaguje.
Dołączamy się do prośby pana Ryszarda i zresztą słuchacza, który także telefonował do nas, żeby patrol nie tylko stał przy Unikonie właśnie, czy też w okolicach skrzyżowania z Balińskiego, tylko właśnie, żeby się znalazł na tym głównym skrzyżowaniu od strony szczególnie Szczecina. To jest problem. Samochody starają się przejechać na ostatnią chwilę, a nawet kiedy już ta ostatnia chwila mija na czerwonym świetle, jadąc prosto szosą stargardzką w stronę Stargardu właśnie. Z nami jest pan Arkadiusz, mam nadzieję, że jeszcze czeka. Dziękuję za cierpliwość. Dzień dobry.
Dobry, czekam, tak oczywiście. Ja chciałbym tylko polecić uwadze z wielką prośbę skrzyżowanie Wierzbowa, lewoskręt w Mieszka Pierwszego, tu przed KFC. Za każdym razem na czerwonym świetle ktoś wjeżdża. Ja dysponuję nagraniem, gdzie wjechało 5 samochodów na czerwonym świetle. Stricto 5 samochodów.
5 samochodów?
Tak, nie, mam to nagranie, mogę wam tutaj przesłać.
A bardzo prosimy, panie Arkadiuszu.
W każdym bądź razie, mówię, za każdym razem, każda zmiana, zawsze kiedy tam jestem, czy z tej strony, czy z tamtej, zawsze ktoś wjeżdża. Jeden samochód to jest minimum. I jak widzę, że kobieta z dzieckiem w foteliku i też się pcha na czerwonym świetle, to naprawdę włos się na głowie jeży. Za każdym razem. To nie są słowa puste, gołosłowne.
Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dziękuję panie Arkadiuszu. Prosimy o przesłanie nam tego filmiku. Chętnie opublikujemy go na stronie. Prześlemy również policji.
Panie redaktorze, właśnie chciałam to na bieżąco, słuchając pana, to ja również bardzo proszę pana o kontakt chociażby z biurem prasowym. Oczywiście pan może wysłać to na maila radia, ale ja przypominam, że mamy skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Zachęcam do wejścia na naszą stronę. Bardzo prosimy o takie nagranie. Jeżeli tylko będzie ono odpowiednim materiałem dowodowym do wyciągnięcia odpowiedzialności w stosunku do takich kierujących, to oczywiście będzie to zrobione, zapewniam.
Dziękuję za rozmowę. Alicja Śledziona, nadkomisarz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Mamy nadzieję, że patrole częściej spojrzą okiem czujnym na skrzyżowanie ulicy Przyszłości z szosą Stargardzką i o to, jak samochody poruszają się tam, jak reagują na światła. Jest to problem w ogóle w Szczecinie, w wielu miejscach przejeżdżanie na czerwonym świetle, ale tam skrzyżowanie jest o tyle jeszcze niebezpieczne, że te prędkości rzeczywiście tam są bardzo, bardzo duże. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Jest 12:30. Czas na zmianę tematu. Temat będzie dotyczył spraw związanych z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Kilka dni temu na naszej stronie internetowej zamieściliśmy zdjęcia chodnika. Jest to chodnik w pobliżu Centrum Handlowego Galaxy od strony Alei Wyzwolenia. Otóż ten chodnik jest bardzo w znacznym stopniu połamane. Zarówno płyty granitowe, jak i betonowe są pouszkadzane, połamane najprawdopodobniej przez przejazd ciężkich samochodów, które dowoziły materiały, w tym rusztowania, kiedy była wymieniana elewacja właśnie Centrum Handlowego Galaxy. Przy naszym telefonie jest pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, nasz słuchacz dwukrotnie do nas pisał, poruszony tą dewastacją tego chodnika, tymi uszkodzeniami. Proszę powiedzieć, czy to będzie naprawione? Czy sprawdzali może już państwo, kto jest winien temu, że ten chodnik został w ten sposób zniszczony? Jak to wygląda?
W tym miejscu było wniosek o zajęcie pasa drogowego przez wykonawców, którzy zmieniali elewację w Centrum Handlowym Galaxy. No i w tej chwili jeszcze nie ma odbiorów w całości przez nas, jakby przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, natomiast wykonawcy zawsze są zobowiązani do przywrócenia stanu faktycznego. W związku z tym, jeżeli te płytki zostały połamane przez wykonawców, przez te rusztowanie czy jakiekolwiek inne elementy, to taki wykonawca będzie zobowiązany do tego, żeby te uszkodzenia naprawić. Natomiast tak jak powiedziałam, w tej chwili jeszcze tych odbiorów nie było, dlatego też nie ma jakby prac końcowych i dlatego też te płytki jeszcze nie są naprawione.
No to dobra informacja. Miejmy nadzieję, że wszystko wróci do stanu pierwotnego. Jest to reprezentacyjna ulica Szczecina. Reprezentacyjna i najdroższa i rzeczywiście wygląda coraz piękniej, więc warto by było, żeby wszystko wróciło do stanu pierwotnego.
Tak, tylko że my będziemy na pewno musieli poczekać do wiosny, ponieważ takie warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie prac brukarskich w takim stopniu i z zachowaniem takich warunków, żeby potem to się nie niszczyło. W związku z tym na pewno wykonawca to będzie poprawiał, natomiast myślę, że jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać, przynajmniej do zmiany temperatury.
Poczekamy, a mam nadzieję, że w przyszłości wykonawca pomyśli, że lepiej by było rozłożyć chociażby takie duże płyty, czy to jakieś drewno pochodne czy z tworzywa sztucznego. Są specjalne płyty, które pozwalają rozłożyć ciężar samochodów, chociażby wjeżdżających na chodnik i dzięki temu ten chodnik nie jest uszkadzany. Druga kwestia. Mamy zdjęcie na naszej stronie internetowej. To jest zdjęcie dotyczące trotuaru łączącego ulicę Walecznych z Turkusową. Nasza słuchaczka, pani Danuta, napisała, że to wąski chodnik, uliczka, chodnik tylko po jednej stronie i tam jest utrudniony ruch pieszych, ponieważ na płocie porastają jakieś rośliny, ten płot i rzeczywiście wchodzi to na ulicę, jest tam dosyć ciemno, może dojść do wypadku. Czy państwo możecie interweniować, żeby właściciel terenu, który przylega do tego miejskiego chodnika, po prostu wyciął te rośliny, usunął je, żeby po prostu doprowadził to do porządku?
Przekazaliśmy tą sprawę do Straży Miejskiej, więc myślę, że będzie reakcja i ten właściciel będzie zobowiązany do tego, żeby te krzaki czy te zarośla usunąć z chodnika, bo rzeczywiście ze zdjęcia wynika, że tam tak być nie powinno. Tak jak powiedziałam, Straż Miejska się na pewno tym zajmie.
I jeszcze przenieśmy się na Podzamcze. Ta sprawa jest skomplikowana i ciągnie się dosyć długo. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, miesiąca, mam nadzieję, uda się tę kwestię rozwiązać. Posłuchajmy.
Dzień dobry, mam na imię Lidia, dzwonię ze Szczecina, a w zasadzie to z Podzamcza. Starałam się walczyć ze śmieciami na Podzamczu. Naprzeciwko ładnej japońskiej restauracji znajduje się wysypisko śmieci. Jakiś czas temu, to będzie około rok temu, zgłosiłam się do ZTTM-u i do Urzędu Miasta, żeby wyznaczyli dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców Podzamcza, miejsce, żeby te śmieci gdzieś zbierać, żeby zbudować na nasz koszt oczywiście wiatę, żeby można było śmieci chować. Pan z Urzędu Miasta był bardzo miły, pomógł mi znaleźć działki. Jakkolwiek urząd ZTTM powiedział, że te działki są niedobre, nie wyznaczając innych, nie sugerując innych, na których można byłoby taką wiatę wybudować. Zgłosiliśmy się po raz kolejny z prośbą o propozycję, gdzie można taką wiatę budować i odtąd nie ma żadnej wiadomości. I to w ogóle działo się wszystko przed proszipami, bo zależało mi na tym, żeby nasze miasto nie wyglądało jak przysłowiowy chleb. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Ta sprawa, tak jak słuchaczka mówiła, ciągnie się już od dosyć dawna. Proszę powiedzieć, czy na dzisiaj przed programem udało się pani coś ustalić? Czy będzie wyznaczone miejsce na ten śmietnik? Czy znajdzie się tam jakaś estetyczna, mam nadzieję, wiata wpisująca się w ten tam krajobraz tej odbudowywanej starówki? Bo to jest rynek sienny dokładnie.
Tak, rzeczywiście sprawa jest skomplikowana i ciągnie się od jakiegoś czasu. Te miejsca, które zostały zaproponowane przez tą panią czy przez wspólnotę, rzeczywiście nie mogły być zatwierdzone ze względu na to, że było to między innymi miejsce zaraz koło przejścia dla pieszych, które było w tamtej okolicy budowane. Inna zaproponowana lokalizacja znacząco utrudniałaby wyjazd z uliczek i stała niezgodnie z przepisami zbyt blisko pasa tego drogowego. W związku z tym rzeczywiście trwają w tej chwili rozmowy i szukanie takiego miejsca. Pamiętajmy, że w tej okolicy też jest prowadzona budowa i inwestycja. W związku z tym rzeczywiście wygospodarowanie takiego miejsca jest bardzo utrudnione. Mieszkańcy i pracownicy gdzieś tam okolicznych restauracji czy biur narzekają na brak miejsc parkingowych. Zbudowanie takiej wiaty śmietnikowej zabierze dwa kolejne miejsca, mniej więcej dwa miejsca. W związku z tym rzeczywiście problem jest złożony, natomiast w tej chwili jeszcze trwają jakby rozmowy czy poszukiwanie takiego miejsca, żeby tą wiatę skomponować i żeby wygodnie było i mieszkańcom, i żeby to rzeczywiście w tej okolicy wyglądało dobrze.
Czy uda się w ciągu miesiąca wypracować jakąś decyzję?
Ciężko mi. Nie chciałabym tutaj deklarować żadnego konkretu. Wiem na pewno, że sprawa jest w toku. Próbujemy jakieś alternatywne sposoby znaleźć. Na pewno tam się niebawem znajdą dodatkowe jeszcze ograniczenia wjazdowe, dlatego że z tego, co wiemy, to również Remondis ma problem z zabieraniem śmieci z tamtych okolic. Więc żeby też wykonawca miał możliwość odbierania tych odpadów, to będzie trzeba wykonać, czy zrobić takie rzeczy, żeby nie samochody nie blokowały wjazdów w tamtą okolice. Więc na pewno sprawa jest w toku i na pewno będziemy szukać rozwiązania, natomiast nie chcę deklarować konkretnego terminu, dlatego że nie znam go. I przypominam jakby, że to, że inwestycja jest jeszcze prowadzona w tamtym rejonie, dodatkowo zabiera miejsce i jakby utrudnia znalezienie dobrej lokalizacji dla tego śmietnika.
Ja bym akurat nie był taki litosny, że tak się wyrażę, dla samochodów na Podzamczu. Ja wiem, że trudno jest z parkingami w Szczecinie, ale to Podzamcze, to Stare Miasto powinno być z jak najmniejszą ilością parkujących samochodów. Ważniejsza jest tutaj estetyczna wiata, bo kto chce zobaczyć, może wejść na naszą stronę www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Rzeczywiście widok, to jest zdjęcie nadesłane przez naszą słuchaczkę ze stycznia, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jest to okropny widok w tak reprezentacyjnym miejscu. Jest z nami pan Andrzej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Parę minut temu przejeżdżałem Jagiellońską w kierunku Placu Lotników i tak na wysokości śląskiej na skrzyżowaniu po prawej stronie widzę ciężarówkę zaparkowaną na granitowych płytach naszej pięknego chodnika. A na drzwiach co pisze? ZIK. Ciężarówka z wysięgnikiem stoi na granitowych płytach na ulicy Jagiellońskiej, Ruch Śląski.
Dziękuję.
Mówię o tym, że nikt się w tym mieście nie interesuje takim zwykłym przepisem, który mówi, że samochód powyżej 3,5 tony nie ma prawa parkować na granitowych płytach ani na żadnych płytach. Na chodnikach im nie wolno parkować. Nikt tego nie przestrzega. Ciężarówki, dostawczaki, wszyscy sobie rozjeżdżają chodniki jak chcą i nikt tego na to nie zwraca uwagi. A kiedyś to było bardzo przestrzegane, żeby samochody powyżej 3,5 tony nie wjeżdżały na chodniki.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za ten sygnał. My to mamy też nagrane, to będzie zapisane, więc jeżeli tam okaże się, że chodnik został uszkodzony, no to uda się w takim razie pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności i będzie musiał zapłacić za ten uszkodzony chodnik, chyba że się wytłumaczy wyższą koniecznością, no wręcz, nie wiem, kwestiami bezpieczeństwa, ale zobaczymy. I pani Hanno, na zakończenie w takim razie krótkie pytanie. Ja uważam, że tutaj pan powinien się zgłosić do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z roszczeniem, który zapewnia i powinien zapewnić takim oznakowaniem dróg i przebiegiem tych dróg bezpieczeństwo. Proszę posłuchać, o co chodzi.
Dzień dobry, Paweł Bąk. Przejeżdżając trasą energetyków pod trasą zamkową na samochód spadł mi świeża zaprawa. Beton, świeża zaprawa. Nie wiem, do kogo mam zgłosić skargę, nie wiem, uszkodzenie samochodu. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Nam się wydaje, że do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, prawda?
Oczywiście. Takie roszczenie, informacje z pełną dokumentacją należy złożyć do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. My sprawdzimy, co się stało. Zresztą zawsze najlepiej zadzwonić do dyspozytora centrali ruchu, który w razie czego wyśle wóz techniczny, który sprawdzi dokładnie, co się stało i udokumentuje to miejsce. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie mamy czasu na to, żeby zatrzymywać się i czekać na służby. Natomiast pamiętajmy, że dokładne udokumentowanie czy takiej sytuacji, czy innych drogowych pozwoli na szybsze zakończenie sprawy i roszczenie, zdobycie tego roszczenia pozytywnie. W związku z tym tak jak najbardziej do nas i miasto i wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni. Jeżeli to się wydarzyło ze względu na prace prowadzone na trasie zamkowej, no to wykonawca ze swojego ubezpieczenia będzie takie roszczenie płacił. Natomiast musi być, tak jak powiedziałam, pismo z pełnym jakby udokumentowaniem, informacją co, gdzie, jakiego dnia się stało, w jakich okolicznościach. Najlepiej, tak jak powiedziałam, zawsze zrobić kilka zdjęć, mieć najlepiej świadka również. Natomiast wszystko zależne jest od sytuacji, która ma miejsce. Ale jeszcze wracając do tych śmietników, ja bym chciała taką jakby powiedzieć, że ta sytuacja, w której wspólnoty mają problem ze śmietnikami czy z odbiorem śmieci, w Szczecinie jest może nie tyle dużo, natomiast jest często spotykana, ponieważ wspólnoty mieszkaniowe dzielą swoje działki w jakiś tam sposób. Bywa tak, że w ramach jednej na przykład oficyna z budynkiem jest jednej wspólnoty, drugi budynek nie ma części działki i okazuje się, że z tymi śmietnikami trudno się wspólnotom dogadać. W związku z czym jakby rzeczywiście tutaj takie sytuacje się zdarzają. Natomiast jeżeli chodzi o to Podzamcze, tak jak powiedziałam, prace trwają i jestem przekonana, że niebawem taka lokalizacja będzie znaleziona.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.42, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan Ryszard Czeraszkiewicz, konsultant w firmie Wild Game, pogotowie dla dzikich zwierząt, zwany łowczym miejskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Ryszardzie, otrzymaliśmy ostatnio dwa takie alarmujące sygnały od naszych słuchaczy dotyczące pańskich interwencji. Jeden mail zaczyna się tak: proszę o podjęcie tematu działania łowczego miejskiego, który nie ma nic wspólnego z poszanowaniem zwierząt. Urząd Miasta Polic czy Szczecina wydaje zgodę na budowę domów na terenach, które kiedyś były domem dzikich zwierząt, a ludzie się dziwią, że zwierzyna biega koło domu. Zadaniem łowczego powinno być wyłapywanie i przetransportowywanie tych zwierząt do lasów, aby każda ze stron czuła się bezpiecznie. A jedyna reakcja tego pana to odstrzał młodych, jak i starych osobników. Załączam screen z grupy na Facebooku, gdzie o tym ludzie dokładnie piszą. Ostatnio także był odstrzał młodych dzików przy Maciorze. Masakra, tak napisał pan Maciej. Tutaj rzeczywiście odsyła nas na Facebook. Młode dziki na godzinę przed śmiercią. Osławiony łowczy miejski zlitował się i nie pozwoliłby kolejną noc marzły w zaroślach. W dniu 9 lutego około godziny 18 przyjechał na Szczecin Osów ulica Spadziowa i nawet nie wysiadając z auta przez otwarte okno z pozycji siedzącej zastrzelił 3 młode dziczki, nie zwracając uwagi na osoby, które w odległości niespełna 50 metrów od zdarzenia sprzątały działkę. Jest też i drugie pismo, drugi list od naszej słuchaczki, pani Karoliny. Uprzejmie proszę o podjęcie przez państwa tematu działania miejskiego łowczego, którego zachowanie w stosunku do rannych, potrzebujących i wymagających natychmiastowej pomocy medycznej zwierząt jest karygodne. Jego zachowanie jest zwyczajnym znęcaniem się nad zwierzętami. Łowczy miejski zamiast pomagać zadaje dodatkowy ból i cierpienie. Świadczy o tym m.in. wczorajsza sytuacja z potrąconą sarną, która została dokładnie opisana na Facebooku. Otóż wczoraj na rondzie na Krzekowie została potrącona młoda sarna. Sprawca zatrzymał się, chciał udzielić pomocy. Zatrzymaliśmy się z mężem, pisze pani Karolina. Mieliśmy koc, przenieśliśmy ją na chodnik. Sarna żyła, była przerażona, ale żyła. Przyjechał łowczy. Ten pan nie ma warunków do przewozu zwierząt. Cały samochód zawalony gratami. Wrzucił ją dosłownie na wolną przestrzeń 30 na 30 centymetrów. Na moje pytanie, dokąd ją wiezie, odpowiedział, że do weterynarza. Poprosiłam o podanie adresu. Nie podał. Ten człowiek nie zasługuje na to, by zajmować się zwierzętami. Cisną się na usta same epitety. Czy prezydent Szczecina jest w stanie w końcu zareagować na wybryki tego człowieka? Tak, panie Ryszardzie, w pana sprawie pyta pani Karolina. To zacznijmy od tej interwencji dotyczącej sarny rannej w wypadku drogowym. Proszę powiedzieć, rzeczywiście na Krzekowie miała miejsce wczoraj pana interwencja?
Tak, tak. Interweniowaliśmy oczywiście jako firma, jako pogotowie zwierzęce bardzo sprawnie, z pełnym poszanowaniem zwierzęcia. No niestety na miejscu była dość rozhisteryzowana grupa ludzi, no i oni po prostu, że tak powiem, no przekłamali, tak? No tutaj to, co było tu przeczytane, to rzeczywiście dość dramatyczne sprawy. No tam jest tak dużo przekłamań, że praktycznie nie nadawały się nawet w ogóle do przeczytania w miejscu publicznym. No ale trudno. Takie jest prawo też mediów. Cytują to, co tam zostało gdzieś napisane.
Proszę powiedzieć, jak było, jak pan to widział, tę sytuację?
To znaczy, no tutaj bardzo sprawnie i szybko pojawił się nasz samochód i patrol na miejscu. Po niecałych 20 minutach od wezwania. Sytuacja bardzo trudna, jeśli chodzi o ruch drogowy, bo musieliśmy zaparkować między dwoma pasami ruchu. Wiadomo, 7:30 to jest nasilenie. Mieliśmy kilkanaście sekund na to, żeby to zwierzę przetransportować do samochodu, przejąć i pojechać na oględziny. Osoby, które, tak jak powiedziałem, rozhisteryzowane, jacyś fanatycy, że tak powiem, po prostu zupełnie wykoślawiony sposób pojmujący humanitaryzm. Im się wydaje, czy wydawało być może, że to ma przyjechać karetka pogotowia, nosze, pięciu sanitariuszy. No po prostu to są dzikie zwierzęta.
No ale ładnie się zachowali, bo koc jakiś tam państwo zapewnili tej sarnie, przenieśli tak, ją na chodnik, prawda?
Oczywiście, to niech tak będzie. Niech tak będzie i tak powinno być. Natomiast jeżeli my podejmujemy zwierzę, przenosimy je w ciągu, no to są sekundy, tak? A tutaj nad głową ktoś, powiedzmy, nęka i zagląda do samochodu w sposób nieuprawniony. No to są rzeczy już takie niedopuszczalne. To tak jak bojówka, tak? To już takie zachowanie bojówkarskie było. My nie udzielamy informacji, co będzie się działo ze zwierzęciem, bo rozwiązań może być kilka albo nawet kilkanaście. Więc tutaj nie możemy mówić, co się stanie, bo potem się robi z tego jakiś tam fakt medialny.
Panie Ryszardzie, proszę powiedzieć, ma pan wolną przestrzeń na przewóz, miał pan tej sarny? Bo tu słuchaczka podaje, że 30 na 30 centymetrów, że tam były różne przedmioty na tej skrzyni tego pojazdu i że nie było tam miejsca praktycznie dla tej sarny.
No po pierwsze, ta pani nie powinna zaglądać do samochodu jakiegokolwiek. Ja nigdy do karetki pogotowia głowy nie wkładałem. To jest pierwsza sprawa. Przestrzeń oczywiście była jak najbardziej. No 30 na 30 to nawet byśmy kota chyba nie upchnęli. Więc to jest kolejne przekłamanie. To nie są graty, które są w samochodzie wożone, tylko mamy stale skrzynię ze sprzętem, mamy kuwety, mamy też karmę dla zwierząt.
Panie Ryszardzie, a dlaczego pan nie udzielił informacji dotyczącej, gdzie do którego weterynarza trafi sarna? Czy to jakaś tajemnica?
No to jest bardzo proste, dlatego że to jest oczywiście prośba też gabinetów weterynaryjnych, do których jedziemy. My mamy czy to porozumienie, czy umowę, czy po prostu jedziemy korzystać wyłącznie z prywatnych, tak, gabinetów weterynaryjnych. Robimy tam przegląd, oględziny, czy nawet zabieg i wyjeżdżamy. Lekarz dalej zajmuje się swoją pracą. tak? On nie jest tam, nie siedzi tam jak urzędnik, a mieliśmy sytuację już niejedną, gdzie podawaliśmy dokładnie do którego gabinetu i wtedy właśnie, a mamy do czynienia już od wielu miesięcy, od wielu nawet lat, z atakami na naszą firmę.
Poza anteną, panie Ryszardzie, poza anteną podał mi pan nazwisko, imię tego pana doktora. Sarna niestety nie przeżyła. Trzeba było ją uśpić, ponieważ miała złamany kręgosłup, tak?
Tak, oczywiście. W takich warunkach nie wolno zwierzęciu w dalszym, w dłuższym czasie no, zadawać tego typu.
Zastanawiające jest jedno w tej sytuacji. Tam jest, zdaje się, spore ograniczenie prędkości w tym miejscu, gdzie doszło do tego potrącenia. To tam samochód chyba... Jakie tam jest ograniczenie? Pamięta pan?
No to jest rondo. Potem jest to rondo, jest skrzyżowanie. Jednocześnie myślę, że tam szybkość 20 do 30 na godzinę to jest chyba maksimum, co można tam osiągnąć.
Czyli ktoś, kto potrącił tę sarnę, jechał o wiele za szybko. Czy pan tam zastał sprawcę tego potrącenia, czy to już były inne osoby?
Nie wiem, czy czasem ta osoba, która nie zgłaszała, nie była sprawcą, bo naprawdę mamy często właśnie do przenoszenia winy na właśnie łowczego, bo ktoś się czuje winien, ktoś się czuje po prostu źle moralnie i w tym momencie robi coś takiego, że przerzuca winę, a można było uratować albo coś takiego. No nie wolno takich rzeczy robić, trzeba niestety zachować bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo na drogach w stosunku do zwierząt, wypadków u nas jedynie przybywa, bo tutaj dla przypomnienia dodam, że w samym Szczecinie wypadków z dzikami mieliśmy więcej jak w całej Austrii.
Właśnie, a propos dzików. Panie Ryszardzie, druga sprawa to właśnie zastrzelenie dzików na Osowie 9 lutego około 18 ulica Spadziowa. Pan albo pracownik firmy Wild Game inny zastrzelił z okna samochodu 3 dziki. Proszę powiedzieć, czy to było bezpieczne na terenie miasta i dlaczego te dziki zostały zastrzelone, a nie odłowione? Wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie o odławianiu dzików, a tu tymczasem te dziki zostały zastrzelone. Dlaczego?
No tutaj w tej informacji jest tak dużo nieprawdy, że no musiałbym dłuższy czas opowiadać, bo...
Proszę krótko
nie o 18, nie o 18, interwencja była o godzinie 11. Nikt nie strzelał do młodych przy losze, to jest w ogóle jakaś komedia. Natomiast uśmiercenie dzików nastąpiło na prośbę, wniosek, wręcz żądanie mieszkańców tego osiedla. Oni byli wielokrotnie i ich dzieci były atakowane przez dziki. Także tutaj mieliśmy po prostu sytuację nadzwyczajną, wyższa konieczność i tutaj stan nadzwyczajnej konieczności.
Panie Ryszardzie, rozumiem. A druga sprawa. Tak. W drugiej połowie stycznia minister środowiska zobowiązał zarówno Polski Związek Łowiecki, jak i Lasy Państwowe do zredukowania zagęszczeń dzika w całym kraju do poziomu 0,1 osobnika na 1 km kwadratowy. U nas jest tymczasem 1,1 sztuki na kilometr kwadratowy. O tym mówiliśmy już dawno. Proszę powiedzieć, czy teraz są prowadzone w ogóle odłowy dzików, czy w związku z chorobą afrykańskim pomorem świń ASF nie ma odłowów dziki, trzeba po prostu odstrzeliwać?
Tak, no jest specjalna ustawa, tak zwana specustawa ASF i w tym momencie niestety nie wolno zwierząt przemieszczać poza granicę danego powiatu. Jeśli w danym powiecie zostaną zwierzęta złapane, to muszą być natychmiast uśmiercone. Na miejscu lub w specjalnych warunkach. Tych warunków nikt jeszcze nie określił w całej Polsce. W związku z tym, żeby nie być bezczynnym, przepraszam, musimy też mieszkańcom i miastu pomagać, tak? Musimy czasem dokonać uśmierceń.
Jasne.
W zeszłym roku takie uśmiercenia były tylko 3. Odłowiliśmy 613 dzików, więc to jest tam kolejne...
A na razie nie mamy odłowień teraz w tym roku, tak?
Na razie odłowień nie mamy, ponieważ nie ma procedury, w jaki sposób odłożymy...
Panie Ryszardzie, a czy to było bezpieczne strzelanie do tych dzików w mieście właściwie, tam gdzie mieszkają ludzie i czy rzeczywiście odbyło się to z samochodu bez wysiadania z niego?
Odbyło się to całkowicie bezpiecznie, nikomu nic nie zagrażało, jeżeli chodzi oczywiście o ludzi, nie zagrażało to ludziom, natomiast te dziki zagrażały ludziom, więc tutaj wybór był prosty, żeby zamknąć temat, ukrócić, żeby tutaj nikt już więcej nie cierpiał ani moralnie, ani fizycznie od tych zwierząt. Natomiast technika uśmiercenia od strzału, to oczywiście tutaj nie ma żadnych opisanych norm, jeśli chodzi o miasto. W mieście działamy w stanie nadzwyczajnym. I tutaj niestety, ja bym wolał te dziki też odłowić, przewieźć. I to jest absolutnie moje zdanie. Natomiast nie mamy w tej chwili prawnej takiej możliwości. Coś trzeba robić. Decyzje będziemy zawsze podejmowali. Wezwaliśmy na miejsce policji. Policję, patrol, więc zostało wszystko na miejscu wyjaśnione, zabezpieczone. Nic złego się nie stało. Natomiast no, hejt, czy powiedzmy ta informacja została podbita odpowiednimi epitetami. I tak jak mówię, tam jest tak dużo kłamstw, że po prostu aż szkoda cytować tej informacji, bo ani się godziny nie zgadzają, ani same zwierzęta, ani sama akcja, no po prostu naprawdę było bezpiecznie. Natomiast kilkanaście osób mieszkających na tej ulicy cierpiało bardzo z tego powodu, że te dziki tam przeszkadzały im i atakowały.
Czyli jest pan w pełni świadom i w pełni odpowiedzialny za swoje słowa, że wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem i w obu przypadkach interwencji dotyczącej rannej sarny, jak i tych dzików na Osowie i nie o 18, a o godzinie 11 nastąpił ten odstrzał. Wszystko było bezpieczne. Policja była na miejscu, tak? Tam około 11, kiedy były ostrzeliwane te dziki, tak?
Tak, był patrol na miejscu tuż po zakończeniu akcji i byliśmy, wszystko myśmy tam porównali, zeznali i wszystko odbyło się naprawdę bezpiecznie i będziemy tak dalej działać, na pewno nas nic przed tym nie powstrzyma, jeśli trzeba będzie, bo do tego nas zmusza umowa z miastem.
Dziękuję za rozmowę. Ryszard Czeraszkiewicz, konsultant w firmie Wild Game, pogotowie dla dzikich zwierząt. To był Czas Reakcji.